pułapka fałszywej nadziei, ciąg dalszy, współczesne zagrożenia człowieka, część szósta. Inżynier Jarosław Olszewski, Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach w Poznaniu, ojciec dr Aleksander Posacki, Kolegium Jezuitów w Krakowie. Dyskusja, świadectwo, podsumowanie. Nagranie zarejestrowane podczas sympozjum pod tytułem Współczesne zagrożenia człowieka, czy tylko sekty? Uniwersytet Gdański 11-13 kwietnia 1997 roku.
Tak zwane duchy zmarłych to są bardzo często czy zwykle demony i o tym dokumenty kościelne też z racji teologicznych właśnie mówili wielokrotnie.
Proszę Państwa, jeszcze w dopowiedzeniu do tego pytania, bo ono bardzo często pada. Jest tutaj fragment ze słowa Dziennika Katolickiego, 7-9 marca 1997. Ja to potem zostawię po spotkaniu. Wywiad z osobą, która kiedyś współpracowała z Harrisem. Pytanie, czy Harris praktykował duchowe techniki wschodnie? Czy powoływał się na jakąś ideę Boga? Stosował wschodnie medytacje, ale powoływał się też na Boga. Jego rodzice byli katolikami, tak przynajmniej mówił. Mam wrażenie jednak, że jego udział we mszach świętych był raczej formalny. Myślę, że gdyby czerpał swą moc modlitwy, to na pewno do Eucharystii przystępowałby częściej, bo często była taka możliwość. Zawsze byliśmy w pobliżu jakiegoś kościoła. Nigdy jednak nie widziałam, by przed uzdrawianiem szedł się pomodlić. Często pytałam Harrisa o różne rzeczy wprost. Któregoś razu powiedział mi, że pracuje z duchami. Pytałam się, jak to z duchami. Tłumaczył mi więc, że istnieje świat duchów. Są duchy człowiekowi przyjazne, które pomagają i właśnie one mu pomagają. Dziwnie to brzmiało, ale nie wgłębiałam się w to. Otoczenie klasztoru, księży, które towarzyszyło jego pracy, powodowało, że nawet na chwilę nie przyszło mi kwestionować nadzwyczajnych zdolności Harrisa. Wtedy wszyscy myśleliśmy, że jest to dar od Boga i że skoro Pan Bóg daje, to trzeba Mu dziękować i korzystać. Nikt sobie wtedy nie zadawał takich specjalnie głębokich pytań. Chociaż trzeba przypomnieć, że niektórzy, na przykład Dominikanie, zadawali sobie różne pytania, jednak ludzie Harrisem byli wtedy tak zachwyceni, że trudno byłoby wtedy coś podważyć. Któregoś razu powiedział mi, że może mieć także wpływ na sferę duchową. Jeśli wierzysz w Jezusa, to pod wpływem mojej siły możesz Go zobaczyć, mówił. Pomyślałam, że w pierwszym odruchu, że to wspaniałe i zapytałam, co mam robić. Harris odpowiedział, że nic specjalnego, mam siedzieć tak, jak siedzę. Siedzieliśmy oboje na podłodze, paliła się jeszcze świeca i dwie lampy w rogach pokoju. Clive palił papierosy. Nie lubię dymu, zapalone świece miały go neutralizować. Harris podniósł ręce nad moją głową. W chwili, gdy stał za mną, zaczęłam się nieoczekiwanie modlić. Moja modlitwa płynęła naprawdę z głębi serca. Harris w tym czasie ciągle stał nade mną. Jego zabiegi wydłużały się. Po kilku minutach powiedział, że nic z tego nie będzie. Zdumiałam się, dlaczego, zapytałam, bo czuję mur. Odpowiedział, nie mogę się przebić przez ten mur. Nagle uświadomiłam sobie, że tym murem jest moja modlitwa. Po kilku miesiącach za kolejnej bytności Harrisa w Polsce dowiedziałam się, że moja pomoc jest już niemożliwa i że mu przeszkadzam. Pamiętam, że pytałam też Harrisa, czy swoją siłę może wykorzystywać w złych celach. Odpowiedział, że może. Jego zdaniem swoją energią mógł uzdrawiać, ale i niszczyć. Zastrzegał się jednak, że nigdy nie wykorzysta jej w celach destrukcyjnych. Może tyle.
Proszę bardzo, tam jest mikrofon. Aha, proszę.
Pieków. Prawda, zawsze wygodniej jest komuś tłumaczyć, jeśli się mu mówi, jak ma to szukać, to wymyśleć jakieś promieniowanie. Wiadomo, że organizm ludzki jest ograniczony i za czym wejdzie na ten pułap takiej typowej radiestezji, to jest łatwiej przyjąć, że coś promieniuje. Jak gdybym poszukiwał promieniowania cieku, to bym go faktycznie tu znalazł, ale ja poszukuję cieku. I jeśli poszukuję studni, to ja nie poszukuję promieniowania studni, tylko poszukuję studni. I wygląda to poszukiwanie studni w ten sposób. Jest, powiedzmy, jakaś działka, gdzie trzeba komuś wyznaczyć studnię. Czy ja chodzę, bo tu znalazłem ciek, gdzie tą studnię postawić? Czy chodzę, bo ten znalazłem ciek, bo postawić? Czy tu jest jeszcze ciek, czy może tu postawić? Nie. To są pytania mentalne później już tylko, gdzie pytam, mentalnie zakładam wydajność studni, ile ma wody przynieść, czy ta woda ma być pitna, czy ma być wykorzystywana tylko w gospodarstwie i staję z tego rogu działki, ustalam kierunek wahadłem. wychodzi mi tu. Z tego rogu staję, ustalam kierunek wahadłem. Prawda, wychodzi mi w tą stronę, wahadło się waha. Tu daję, tu robię studnię. Nie ma poszukiwania takiego. Szuka się punktu. To ja miałem taki przypadek, właśnie bawiłem się takimi różnymi rzeczami bardzo często. Żona chodziła tak z przedpokoju do pokoju, wychodziliśmy, spieszyła się, no i urwał jej się guzik od spódnicy. No i jaki ten guzik ma promieniowanie? No mówi, znajdź. Wziąłem wahadło i na tej samej zasadzie. I znalazłem guzik pod wanną, po prostu tak się daleko potoczył. Jakie ten guzik ma promieniowanie? Nie ma mowy tu o żadnym promieniowaniu. Jest tu tylko i wyłącznie spirytyzm. I żebyśmy więcej takich pytań po prostu nie zadawali. Żebyśmy nie byli wpędzani po prostu w te kanona. Bo im dalej będziemy brnęli, tym więcej drzew będzie po prostu w tym. To jest kwestia doświadczenia i prawdy ukazania tego. Prawda? Bo faktycznie ja mogłem powiedzieć dany długopis, ile ma centymetrów. Co do milimetra. To się da zmierzyć. Ale czy to ja? Prawda? To na tej zasadzie. I po prostu będziemy, szukając promieniowania, też znajdziemy to promieniowanie i ono będzie rozleglejsze. A wtedy radiesteta bardziej uprawniony, on znajdzie ten punkt, gdzie tam właśnie należy szukać. I to polega ta różnica, cała polega na wejściu im dalej i własnemu doświadczeniu. Te duchy po prostu nam nie mogą przekazywać, bo ograniczoność ludzkiego ciała nie pozwala na to, żeby nam przekazywały po prostu wszystkiego. My jak naj... określamy po prostu w radiestezji, określamy to, co chcemy znaleźć jak najkrócej i im prościej to znajdujemy, tym się lepiej to znajduje, bo ten kontakt na początku nie jest taki prosty z tym. To te siły, tak jak ksiądz mówił, powoli się rozwijają i powoli człowiek się nawet w pewnym momencie zauważa, że już jest aż za bardzo tego wszystkiego w nim i to wszystko zaczyna się gotować i wtedy stopniują to wejście najpierw, powiedzmy, w poszukiwanie cieków, później w szukanie tam przedmiotów, później w bioenergoterapię, a później przepowiadanie, w jasnowidzenia i tak dalej. Także to jest cały czas na zasadzie jakiegoś rozwoju i dopuszczania tych sił do siebie. Dziękuję.
Proszę Państwa, w temacie masoneria to najczęściej ludzie pytają o nazwiska, bo lubujemy się w tego typu etykietkach, żeby komuś przyłożyć i mieć spokój z tym człowiekiem. A tymczasem za jego życia wyznaczyć kogoś, że jest masonem, jest rzeczą prawie że niemożliwą, chyba że sam się ujawni. Do ujawnionych masonów współcześnie żyjących w Polsce należy m.in. redaktor Bronisław Wildstein z życia pana Wołka, należy profesor Maciejewski z Instytutu Warszawskiego. To są ujawnieni masoni. Czy ujawnionym też był przy rejestracji masonerii w Polsce obrządku szkockiego dawnego uznanego pod nazwą WLNP, Wielka Loża Narodowa Polska, pan Tadeusz Gliwic, już obecnie nieżyjący, jego miejsce zajął jako mistrz tej loży właśnie profesor Maciejewski. Ujawnionych można, tych ujawnionych, którzy chcieli się ujawnić, można sobie wyczytać. Są w książce profesora Ludwika Hasa, odczytywanego jako kronikarza masonerii polskiej. Sam był dwukrotnie stypendystą Loży Masońskiej Kopernik w Paryżu i listę masonów polskich zestawił w książce swojej Masoneria Polska XX wieku. To jest głos, można powiedzieć, masonerii, oficjalny głos masonerii. Przez niego, jak przez kogoś, komu się ufa, ujawniają pewne nazwiska. Natomiast pytanie konkretnie dotyczyło jednej osoby, pana Jana Olszewskiego. Skąd jest niepokój? Skąd się rodzi niepokój przy tym nazwisku? I w ogóle wobec innych nazwisk w Polsce są tylko poszlaki, czy tylko jakieś tam hipotezy bardzo dalekie, niczym nie możemy ich potwierdzić. Pojawiły się tego typu podejrzenia i pytanie trzeba skierować wprost w czasie kampanii wyborczej do poszczególnych ludzi. Niech powiedzą o swoim stosunku do masonerii. Skąd się wzięło to pytanie? Wzięło się z faktu, iż pan Jan Olszewski był współzałożycielem KOR-u, a KOR był założony w Polsce według oficjalnie już ogłoszonych artykułów w piśmie masonerii polskiej, między innymi w Ars Regi, był założony z inicjatywy i pod kierunkiem w loży masońskiej Kopernik z Paryża. I dowody mamy bardzo proste. Ci, którzy poumierali z głównych założycieli, a więc Lipski, Lipiński, Kon, to są masoni. Masoni już na liście obecni, przy czym lista pana Hasa jest o tyle wiarygodna, że dodatkowo jeszcze pokazuje każdemu niedowiarkowi źródła, skąd on to wie i jakie archiwalia można sobie sprawdzić, iść do biblioteki, jechać, pogrzebać w książkach, znaleźć w dokumentach dowód na to, że on jest dany człowiek masonem. A pan Olszewski był w KOR-ze. Był jednym z tych, który współzakładał KOR. Więc pytanie się rodzi bardzo proste. Jeżeli wiedział, że masoni zakładają KOR, dlaczego to robił? Jeżeli nie wiedział, to co jako polityk może gwarantować swoją wiedzą? Oba warianty są niezbyt sympatyczne dla położenia politycznego tej osoby, więc proszę zadawać to pytanie w czasie kampanii przedwyborczej. Dowodu na to, że był w masonerii, takiego dowodu oczywiście, przypomnę, nie ma. To pytanie zostało zadane już w książce wokół masonerii, zestawiając te fakty. Po raz pierwszy takie pytanie nie zostało wprost, ale fakty same układają się w wyraźne pytanie, to właśnie, które pani tutaj próbuje zadać mnie. Ja nie mogę na to odpowiedzieć, nie byłem w masonerii, więc na żadnym spotkaniu lożowym go nie spotkałem, bo na żadnym też nie byłem. Więc to jest tego typu odpowiedź może być z mojej strony. Reszta, myślę, że każdy obywatel ma prawo przy obawie o los Polski, przy obawie o sterowane jakieś próby manipulowania społeczeństwem polskim, to pytanie zadać wprost w czasie różnego rodzaju spotkań politycznych. I myślę, że taktyka na przyszłość też taka powinna zostać. Ujawnieni są mniej ważni, prawda? Nieujawnieni są oczywiście bardziej ważni, bardziej wpływowi. To tyle myślę.
Państwa, dziękuję panu Jarosławowi Olszewskiemu za wiele cennych myśli i wiele interesujących argumentów w wykładzie dotyczącym okultyzmu. No niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że te, które dotyczą radiestezji, nie mogą być prawdziwe. Z łatwością je można obalić. Bo proszę państwa, jakże one mogą być prawdziwe, skoro w wielu poważnych pismach katolickich, takich jak, prawda, Gwiazda Morza, Gość Niedzielny, czy też Przewodnik Katolicki, z łatwością znajdą państwo po prostu materace gorczycowe, które ochronią państwa nie tylko, prawda, przed promieniowaniem żył i cieków wodnych, ale także przed promieniowaniem odbiorników telewizyjnych, a także zupełnie bezpiecznie przed 183 chorobami, różnymi chorobami. Nie mogą się one mylić oczywiście jako katolickie pisma, ponieważ są pod opieką doświadczonych księży redaktorów i są propagowane w parafiach przecież. A nawet gdyby ci wszyscy księża się mylili, to przecież te pisma są reklamowane również w Radiu Maryja. Więc to jest absolutny pewnik, proszę państwa. Dziękuję bardzo.
No cóż, cięte słowo, uwaga pod adresem tych redakcji, powinna być wystarczającym argumentem, aby tego typu reklamy, za których najczęściej redakcje nie odpowiadają, były usunięte czym prędzej z tego typu gazet. Są to reklamy niebudowane i formułowane przez redakcję. Ponadto, gdyby nawet to pisała redakcja, choć wiem, że to nie jest redakcyjne, bo interweniowałem choćby w Gościu Niedzielnym, więc to nie jest ich treść i ich opis skutków używania materacy z gorczycą. Więc gdyby nawet była to ich treść, redaktorzy pism katolickich poważnych nie są nieomylni. To jest akurat wniosek tak, prawda, ten pewnik, o którym pan mówił, jest dyskusyjny. Nie są nieomylni, a Radio Maria tym samym też nie jest nieomylne oczywiście. I wiele pociągnięć czy tez, które padają na łamach gazet katolickich. Proszę pana, jedna z gazet katolickich w diecezji olsztyńskiej, myślę tu o kalendarzu warmińskim, dokładnie w 1995 roku zamieściła horoskop. No bo nikt się nie zorientował, że horoskop może być w ten sposób, znaczy bez żadnego komentarza oczywiście nawet. Więc nikt się jakby nie zorientował, że sprawa jest tak poważna. Kontrola czy cenzura kościelna jest bardzo, jak widać, pobłażliwa. Zresztą także i w cudzysłowie wpadki z imprimatur, jakie miały miejsce w ostatnich latach, też o tym świadczą. Więc nie nieomylność, dobrze?
Jeszcze jedno słowo na temat właśnie tego, co ksiądz profesor Zwoliński powiedział. Otóż niech ksiądz profesor zajrzy na odpowiedź redakcji Gwiazdy Morza z dnia 16 marca na listy czytelników dotyczące właśnie urządzeń do akupresury oraz właśnie tych materaców gorczycowych, gdzie redakcja oświadcza, iż bioenergoterapia jest darem Bożym i ludzie ci, którzy właśnie, ci ludzie otrzymują dar Boży, który używają dla dobra innych ludzi. Proszę zajrzeć.
Zdajecie sprawę, w którym punkcie myśli nad tymi rzeczami jesteśmy? Czy jesteście świadomi tego, że jesteśmy na pierwszym tego typu sympozjum w Polsce, a wy byście chcieli już mieć czyste karty nawet w takich pismach decyzjalnych? Proszę zauważyć, to jest dopiero pierwszy raz publicznie mówione o tego typu zabawkach. Najczęściej księża, duszpasterze, redaktorzy mają tysiące i więcej innych baśni do opowiedzenia, albo też tematów do opowiedzenia, nie to będzie, ale te tematy uważają jako marginalne. I nikt się nie strzępi nad tymi tematami. Proszę Państwa, i choćby ten fakt świadczy o tym, że trzeba Państwa pomocy. Prosta sprawa. Wiecie, jaką miałem odpowiedź w Gościu Niedzielnym? Myślę, że się redaktor naczelny nie obrazi, gdy powiem. Niechże pójdzie chociaż z 20 listów przeciw głupim reklamom. Zaraz wycofa. Bo protestu listów się obawia. Ale czytelnicy, nawet świadomi, po prostu zakłożą ręce i śpią. A co ja mam wszystkie reklamy, wszystkie te pisać? Mam tylko jeden charakter pisma. Poznają. Poznają. Ile nazwisk mogę wymyślić? No według chyba książki telefonicznej będę posyłał. Po co? Napiszcie, po prostu napiszcie, że świadomi tego, że tak jest, proszę nie mówić w sposób naiwny o bioenergoterapii. Proszę, prawda? I ten list na pewno pomoże.
Ja tylko chciałem podziękować panu za właśnie tą interwencję oddolną i za tą wytrwałość i także za fotokopię, które pan mi przedstawił właśnie. To jest doskonały przykład tego typu właściwej reakcji.
Na Król, Gdańskie Centrum Informacji o Sektach. Proszę Państwa, ja może tylko takie uzupełnienie do tego wszystkiego, co jest na tablicy. Tam jeszcze powinny zaistnieć takie nazwy jak czarownik, czarownica, bo tymi nazwami powinniśmy operować. To nie są ludzie, którzy zajmują się pewną wiedzą, to jest już wiedza tajemna. I takie nazwy powinniśmy uwzględniać, ponieważ akurat tak się złożyło, że przypadkowo stałam się czarownicą XX wieku, w związku z tym podaję Państwu tego typu informacje. Kiedyś, swego czasu po prostu przeżyłam piekło na ziemi. Mój syn był chory, był alergikiem, trzeba było mu pomóc. Lekarze byli bezsilni. W związku z tym właśnie medycyna niekonwencjonalna, a przede wszystkim radiestezja. Kilka lat temu mieszkałam w Szczecinie. Tam Towarzystwo Parapsychologii miało swoją filię. I dosłownie z ulicy weszłam na kurs właśnie radiestezji. Tutaj wynikają różnego rodzaju nieporozumienia. Dlaczego? Dlatego, że radiestezja, tak jak masoneria, ma pewne pułapy wtajemniczenia. I nie wszyscy osiągają tą górę. W zależności od tego, kto jaką wrażliwość posiada, wchodzi troszeczkę wyżej. I jest to bardzo ważne, że na dole nikomu się nie mówi, że kolego korzystasz z pomocy duchów. Na pierwszym poziomie wtajemniczenia jest to tylko i wyłącznie zdrowie. Machamy sobie wahadełkiem, bawimy się różdżką i tym podobne rzeczy. Pierwsze dni kursu prowadzone przez bardzo znaną radiestetkę w Szczecinie, już nie będę wymieniać nazwisk, były dla mnie szokujące, dlatego że na początku nastąpił u mnie wylew, nastąpił krwiak w oku. Kiedy poszłam do okulisty, powiedział mi, że musiałam przeżyć jakiś niesamowity szok. Więc rozmawiam z tą panią i pytam ją, czy mogło to być związane właśnie z tym kursem, ponieważ nic w życiu prywatnym takiego mi się nie zdarzyło. Pani powiedziała, nie, nie, tu mogą tylko odczuwać jakieś osoby bardzo wrażliwe. W związku z tym uczestniczyłam w kursie dalej. Przyszła sobota, niedziela, wszystko się wyciszyło. Natomiast w poniedziałek kurs trwał 2 tygodnie. Moje krzesło razem ze mną stanęło na 2 nogach. Ja wpadłam w wibrację. To było dla mnie niesamowite uczucie. Przy pełni świadomości ja nie byłam w stanie panować nad sobą. Krzyczę do tej pani, 20 osób na sali, wszyscy patrzą na mnie, a pani sobie wykłada. Krzyczę do niej, proszę panią, ja się źle czuję. Podeszła, złapała mnie za ręce, ponad pół godziny stała i mówi, musimy się odreagować. Po wykładzie podeszła i mówi, wie pani co, kiedy będzie pani prowadzić badania, proszę robić ćwiczenia odreagowujące. W jaki sposób? Nie będę tego pokazywać, bo to nie ma sensu. I formułka. Niech to zło ze mnie wyjdzie. Zdziwiłam się, ale kiedy doszłam do siebie, wróciłam do domu, syna mojego razem z mamą nie było, w związku z tym musiałam pójść ich odebrać. Moja ciocia poprosiła mnie o badania. Po badaniach poszłam do kuchni odreagować, jak to nazywają popularnie radiesteci. I co się znowu dzieje? Staję na piętach, zaczynam obijać się o okna i o ścianę. Przy pełni świadomości zaczynam bić jak wahadło. W pewnym momencie musiałam wyskoczyć i to się tak nazywa, ja z tego stanu wyskoczyłam. Na następny raz tłumaczę tej pani, proszę panią, takie rzeczy się zdarzają. Ona mówi, wie pani co, proszę do tej formułki dodawać jeszcze, to zło musi ze mnie wyjść w sposób łagodny i nieszkodliwy dla mnie. Proszę państwa, skąd we mnie tyle zła, żeby musiało wychodzić jeszcze w sposób łagodny i nieszkodliwy dla mnie? W związku z tym na pewnym etapie wszyscy radiesteci wiedzą, że współpracują z siłami duchowymi. Tylko nie wszystkim jest to mówione. W następstwie tego kursu było dosyć nieprzyjemne, dlatego że kończyło się to stopniową utratą zdrowia i do tego jeszcze wewnętrznego spokoju, lęk, strach w pełnym tego słowa znaczeniu. Zaczęłam szukać już wyjścia z tej sytuacji. Znalazłam się wtedy w Akademii Życia pani Winnickiej. Tam zaserwowano rebirthing, zaserwowano otwieranie czakramów i wszystko, co za tym idzie. W związku z tym zupełnie nieświadomie weszłam w coś, o czym nie miałam zielonego pojęcia. Już na pierwszej sesji rebirthingu relaks, bardzo ładnie to się nazywało. Tylko co się znowu dzieje? Kilkanaście osób na sali, stan relaksu, oddech, bo bardzo często nazywają się to ćwiczenia oddechowe, nie wszyscy używają nazwy rebirthing. Wchodzę w stan bezdechu i nie chcę z tego wyjść. Kiedy po dłuższym czasie zaczyna mi brakować, to znaczy jakieś ciepło zaczyna mnie wyciągać z tego stanu, zaczynam się denerwować. Jest mi tam tak dobrze. Są podobne odczucia być może jak mają narkomani, tudzież inni ludzie wchodzący w stany nadświadomości. I wyszłam z tego stanu. Przy wszystkich ludziach te dziewczyny mówią, wiecie co, przepraszamy, że nie powiedziałyśmy o tym na początku. Ale jeżeli by coś takiego się zdarzyło, proszę natychmiast z tego stanu wyjść. Dlaczego? Dlatego, że można po prostu popełnić samobójstwo. Więc zobaczcie państwo, w jaki etap działań wchodzimy. Działo się jeszcze bardzo dużo rzeczy i bardzo złych rzeczy. Pan Olszewski powiedział o Mercedesie. Nie każdy może wsiąść do Mercedesa. Ja powiem państwu tylko, co możecie państwo zrobić, żeby spróbować takiego doświadczenia na gruncie tylko zwykłej ludzkiej psychiki, nie wchodząc w świat duchów. Wrócicie do swoich mieszkań, spróbujcie otworzyć drzwi mieszkania, domku na oścież. Nie wszyscy to zrobią. Jedni otworzą tylko w małym stopniu, w połowie. Co bardziej odważni mogą ci, którzy bardzo często mówią, mnie to nie dotyczy, ja w to nie wierzę. Bardzo źle, że nie wierzysz człowieku. Niektórzy otworzą te drzwi na oścież i połóżcie się spać. Ciekawa jestem, ile wytrzymacie. Co się będzie działo z waszą tylko psychiką? A moi państwo, co się będzie działo w świecie duchowym, jeżeli w świecie duchowym w odpowiednim czasie nie zamkniecie tych drzwi? Jeżeli w odpowiednim czasie nie będzie takiej osoby, która pomoże wam zamknąć te drzwi? Ja stoczyłam walkę i tym, kto mnie wyciągnął z tego wszystkiego, był Jezus. Ale takim pośrednikiem był właśnie Jacques Verlain, kiedy usłyszałam jego kasety, Bóg mnie ocalił. Wiedziałam, że po dniach bezsennych, kiedy błaga się o sen spokojny. Przepraszam, ale to jeszcze się wszystko odzywa. Kiedy człowiek nie może spać, kiedy się błaga o sen, kiedy nic nie straszy, nie życzę nikomu, bo jest to straszne. Jest to piekło na ziemi. Kiedy nie można się odwrócić, bo ma się wrażenie, że ktoś ciągle jest, to są te niezamknięte drzwi. Kiedy będziecie chodzili w mieszkaniach koło tych otwartych drzwi, nie wiecie, co z tej ciemności tam wyjdzie. To samo jest tutaj. Nie wiemy, kogo wpuścimy. I naprawdę nie życzę tego wszystkiego ludziom, którzy chcieliby się tym zajmować. Ja po tych kasetach Jacques'a Verlain wiedziałam, że potrzebuję modlitwy o uwolnienie. Poprzez poradnictwo religijne trafiłam do wspólnoty dzisiejszej Jordan. Tam przeszłam pierwszą modlitwę, ale zaraz na pierwszym spotkaniu usłyszałam, że jest tutaj ktoś, kogo Jezus chce uzdrawiać z bólu kręgosłupa. Po otwieraniu czakramów wsiadł mi kręgosłup. Kiedy szłam do modlitwy, utykałam na jedną nogę. Tak to było. W człowieku schorzenia, których nie można wykryć za pomocą normalnych badań. Takich schorzeń u mnie nie było, a jednak się pojawiały. Utykałam na nogę i po tym głosie, kiedy słyszałam, Jezus chce uzdrawiać, bo to dla mnie abstrakcją, ja byłam człowiekiem niewierzącym. Wyszłam po dłuższej chwili do modlitwy i mówię, ja nie chcę uzdrowienia, ja chcę modlitwę uwolnienia, chcę spokoju wewnętrznego. Chcę właśnie spokoju mojej psychiki. Dziewczyny powiedziały, nie bój się, nie stawiaj Bogu warunków. I faktycznie modlitwa o uwolnienie i wtedy dopiero odczułam po raz pierwszy od kilku lat odczułam radość. Odczułam wielką radość człowieka wolnego. Wychodzę z tego czwarty rok. Czwarty rok po czymś, czego nie chciałam. Jeśli mogę państwu powiedzieć i pokazać ten znaczek stop, to może to spotkanie, które jest, uda się po tym spotkaniu zatrzymać chociaż kilka osób. Z Towarzystwa Psychotronicznego Szczecina jest, co prawda nie mieszka w Szczecinie, człowiek elektronik, który biega z maszynką do odstraszania wampirów duchowych, wszedł trzeci stopień reiki, zrobił. Zależności duchowe ujawniają się po kilku latach. Nigdy nie wiemy, kiedy to się obudzi. Kiedy obudzą się jakiekolwiek reakcje naszego organizmu. Kiedy nasze zranienia zostaną atakowane. Bo to nie zawsze jest opętanie. To jest po prostu atak na nasze reakcje, które przeżyliśmy w życiu. To jest dodatkowe ładowanie bólu. To jest wiercenie w żywej ranie. Tylko tej rany nie widać. To jest działanie na żywym organizmie. I jeżeli można kogoś od tego uchronić, to myślę, że zawsze warto i po prostu trzeba. Dlatego, że tego zagrożenia nie widać. My tego nie widzimy. Ale ono jest. I jak słyszę dzisiaj, czasami ktoś mówi, ja w to nie wierzę. Człowieku, biedny jesteś. Ja w to też nie wierzyłam. I dzisiaj, będąc we wspólnocie, mam ludzi, którzy modlą się za mnie i wiem, że ich modlitwa pomaga mi stanąć na nogach. Bardzo ważną rzeczą jest dla mnie, że dzisiaj na tej sali są psycholodzy, są naukowcy i są księża. Dlaczego? Dlatego, że w drodze wychodzenia z tego wszystkiego modlitwa stała się tym początkiem, ale to jest tak jak z kamieniem wrzuconym w wodę. On już spadł na dno, ale są kółka, te kółka na wodzie. To się dzieje z ludzką psychiką. Pozostają kółka w naszej psychice, które trzeba uzdrawiać. I tu potrzebne jest naprawdę mądre prowadzenie. Potrzebna jest wielka mądrość, żeby takiego zranionego człowieka wyprowadzić, żeby pokazać mu, w którym momencie to jest psychika, w którym momencie jest duchowość, w którym momencie. I potrzebna jest wiedza medyczna, dlatego że lekarz może potwierdzić, czy moje dolegliwości są autentycznie fizyczne, czy można je rozpatrywać na gruncie psychicznym, i tutaj współpraca ludzi jest potrzebna. To jest taka nowa dolegliwość, która pozostaje po New Age, po tym wszystkim, po tym całym śmietniku, który nam jest serwowany. To jest właśnie choroba zawodowa, którą pozostawiają wielu ludziom ludzie, którzy o tym wiedzą. Wiedzą, w co wpuszczają wiele osób. Ja myślę, że to sympozjum, jeżeli zatrzyma chociaż parę osób, to jest to zawsze wielkim zwycięstwem. Dziękuję Państwu. Ale te brawa to dla Jezusa.
Przestanę po prostu. Czy chiropraktyka, metoda leczenia, jest rodzajem bioterapii? To jest pierwsze pytanie. W Stanach Zjednoczonych działają tak zwane antysekty. Czy są takie organizacje w Polsce? Czy można się dowiedzieć bliżej czegoś o antysektach? I jeszcze jedno pytanie. Jeżeli idzie się do zielarza, który wyznacza zioła przy pomocy wahadła, to czy osoba, której podaje się zioła w ten sposób, popełnia grzech? Takie pytania są.
No może zacznę od tego, od tych ziół, bo to jest takie najczęstsze. Otóż tutaj odsyłam do książki Pfeiffera na ten temat. On mówi, tam jest taki rozdział o zielarstwie. I oczywiście zioła same w sobie są neutralne. Natomiast jest problem tak zwanego zaklinania ziół, czyli magicznego zaklinania ziół, a także kontaktu z człowiekiem, który właśnie jest pewnymi mocami obciążony. Jakby w tym momencie przejęcie od niego takiego skądinąd niewinnego i neutralnego produktu, to jest zaklęty w cudzysłowie magicznie. I od człowieka, który zresztą sam jest jakby po uszy w okultyzmie, po jakiejś inicjacji, jest jakby, może być pewnego rodzaju gestem inicjacyjnym, kontynuacją tego rodzaju działania. Tutaj mówiliśmy o pewnym domniemanym, czy powiedzmy faktycznym działaniu pewnych przedmiotów właśnie, no w cudzysłowie, poświęconych magicznie. Prawda? My jakoś to wierzymy, jesteśmy wobec tego ostrożni, na to są też liczne świadectwa, na przykład noszenie talizmanów, o czym pisze Filip Madr także w tej książce, która wyjdzie teraz o uzdrowieniu w wydawnictwie M. Tam są takie liczne przykłady działania tych przedmiotów. A więc generalnie trzeba być bardzo uważnym na korzystanie z przedmiotów skądinąd neutralnych samych w sobie, ale jakoś zaklinanych przez mocą magiczną, która może być nośnikiem pewnych energii duchowych, jak mówił ojciec Verlaine. Więc myślę, że... Natomiast gdy chodzi o grzech, czyli to nie jest tylko tak, że grzech ma ten, który to robi, powiedzmy, no taki czy inny grzech, może być ignorancja, zawiniona, która też jest tutaj grzechem w tej materii, zwłaszcza gdy chodzi o duchownych, czy w ogóle chrześcijan, ale jest coś takiego, że ten właśnie, który wchodzi w te rzeczy, można założyć, że też powinien pewne rzeczy znać, że powinien jakoś być uczulony. Oczywiście, jeżeli nie wie, jeżeli powiedzmy wszystko jest tak ukryte, że on to nie może wiedzieć, że jest taki lek czy zioła są zaklęte, no to oczywiście wtedy tego grzechu nie ma. Z tym, że można w tym momencie się pójść nieco dalej w pewnym rozważaniu o rozeznaniu duchowym. Mianowicie można na przykład założyć, że Duch Święty będzie go jakoś wewnętrznie ostrzegał czy odpychał od pewnych rzeczy. I takie przypadki też są znane, że na przykład ludzie często nie wiedząc na gruncie umysłu o pewnych rzeczach, mają pewną wiedzę na gruncie serca, czy można powiedzieć, powinni mieć pewną wiedzę na gruncie serca, czyli coś ich będzie odpychać od kontaktu z tym człowiekiem właśnie, z tym magiem, także zielarzem w tym kontekście. Jeżeli nie słuchają tego głosu, to mogą mieć jakiś taki właśnie grzech, no powiedzmy, nieposłuszeństwa Duchowi Świętemu, tego typu.
Ja nie spotkałem się z chiropraktyką, nie wiem, co to jest w ogóle, ale jeżeli chodzi o... Proszę. No to tutaj. Jeżeli chodzi o antysekty, bo ten punkt mnie interesuje, to ten... A to ojciec Posadzki, tak, kręgarstwo. Więc jeżeli chodzi o antysekty, prawdopodobnie chodzi o tej organizacje antysekciarskie, tak w skrócie nazywane. Proszę Państwa, w ten sposób sekty często nazywają organizacje, które są profilaktycznymi dla ich działania i próbującymi leczyć, czy być rodzajem terapii wobec skutków działania pobytu młodego człowieka, czy człowieka w ogóle w sekcie. Takimi antysektami według nich są wszelkie zorganizowane formy samoobronne, które jeszcze propagują dodatkowo nie tylko informacje o sektach, ale także i drogi wyjścia z sekty. W Polsce takimi antysekciarskimi organizacjami jest z pewnością na przykład Ruch Obrony Jednostki i Rodziny. I to są organizacje, które udzielają pomocy tym, którzy są w sektach, którzy chcą z niej wyjść lub też później lub stracili swoich najbliższych przez sektę, przez to, że sekta uwiodła im dzieci, ich współmałżonków, lub też później próbują tych ludzi doprowadzić do społeczności, do stanu takiego socjalnego otwarcia się na innych. Pośród tych organizacji niebezpiecznymi wydają się być już pojawiające się także na razie tylko tak jako zwiastuny dopiero takiej organizacje antysekciarskie, które propagują równocześnie tak zwane odprogramowanie ludzi po pobycie w sekcie. Proszę Państwa, prawdę powiedziawszy, to w klasycznym ujęciu odprogramowywanie jest niczym innym jak gwałtem zadanym drugi raz temu człowiekowi, który poszedł w sektę. Sekta go zaprogramowała i później równie drastycznie, także z użyciem siły, z użyciem różnego rodzaju psychotechnik, próbuje się tego człowieka niby odwrócić, odprogramować. I pojawili się hochsztaplerzy, którzy oferują tego typu usługi, na razie pojedynczy psychoterapeuci, którzy chcą zarobić na tragedii rodzinnych ludzi, którzy poszli w sekty. W klasycznym ujęciu, proszę Państwa, nie ma odprogramowania. Zresztą jest to działanie przeciw temu człowiekowi. Mało tego, jest to karane i powinno być karane. Gdyż jedynym skutecznym środkiem skutecznym dla człowieka, który wychodzi z sekty, jest stworzenie mu możliwie dobrych warunków przez rodzinę, czy przez bardzo ważny element terapeutyczny, stworzenie właściwych, dobrych wspólnot modlitewnych, wspólnot przyparafialnych, które poprowadzą go po powrocie, gdy on ma gdzie wrócić i ma gdzie zamieszkać ze swoją nową gorliwością, którą odzyskuje najczęściej bardzo, bardzo dużym stopniu. Gorliwość jego większa niż była przedtem, bo często mówi się o gorliwości konwertytów, którzy powracają do siebie po prostu. Więc takie organizacje na razie, antysekty, które propagowałyby odprogramowywanie, na razie w Polsce nie ma. Na szczęście są, między innymi w Hiszpanii, są we Francji, lecz trzeba na nie po prostu silnie, bardzo uważać, żeby czasem te techniki nie znalazły się także w obrębie owych organizacji antysekciarskich w Polsce.
Ja tylko dodam, że Kościół prawosławny również jest przeciwko deprogramowaniu. I ośrodki takie bardzo prężne, na przykład takie jak w Moskwie, ośrodek świętego Ireneusza, które miały wielki wpływ na wypędzenie na przykład scjentologów, odsunięcie ich od spraw zdrowotnych, spraw leczenia narkomanów. One szczególnie wychodzą z antropologii chrześcijańskiej czy patrystycznej, odrzucają tę wizję, bo to zakłada pewną wizję człowieka. Po prostu człowiek nie jest programem, czyli nie jest tylko mózgiem, tylko jest przede wszystkim duszą, której nie można ani programować, ani deprogramować w związku z tym, prawda? Czyli tu u podstaw leży pewna niekiedy bardzo wąsko pojęta antropologia, którą my odrzucamy i widzimy te rzeczy szerzej. Gdy chodzi o chiropraktykę, ja może proponuję, żeby jutro ten temat podjąć, natomiast tylko wspomnę, że to jest sprawa też problematyczna, chociaż może z tych wszystkich metod najmniej, ale jest problem taki, że ci praktycy często mieszają to z innymi technikami. Znałem chiropraktyka, który korzystał z pewnych, no właśnie, magicznych zaklęć rodem z buddyzmu tybetańskiego i twierdził, że mu to pomaga, twierdził, że jest wtedy bardziej skuteczny w swoim działaniu. Dopiero po jakimś czasie się wycofał z tych powiedzmy działań, ale w dalszym ciągu to programował. Ja może wrócimy do tych spraw jutro przy okazji bioenergii, żeby bardziej szczegółowo wejść, żeby teraz nie zabierać czasu.
Przepraszam, ojciec mówi, że Kościół prawosławny jest przeciwko deprogramingowi, ale o ile wiem, to ja powtarzam za francuskim Centrum Informacji o Sektach, że również w jakiejś tam komisji na Watykanie była dyskusja na temat deprogramingu i również mówiono o tym, że jest to niezgodne właśnie z tym, co ksiądz Woliński mówi, właśnie z prawami do wolności człowieka.
No tak, no to jest argument oczywiście, który można z różnych pozycji wysuwać, z pozycji wolności człowieka oczywiście, ale też z pozycji antropologii po prostu, że to jest coś więcej, człowiek jest czymś więcej niż mózg, który podlega prawom właśnie takiego neurofizjologicznego programowania, jeszcze głębszym.
Ja mam takie krótkie pytanie. Chciałbym poznać opinię któregoś z szanownych prelegentów na temat idei takiej instytucji jak szkoła czy przedszkole waldorfskie. Dziękuję.
Na ten temat już był referat. Ja mogę udostępnić tekst. Ewentualnie może pan zwrócić się do organizatorów, ponieważ jest dyskietka. Ewentualnie indywidualnie mogę z panem. No ja jestem przeciw. Wie pan, swojego dziecka bym nie oddał do takiego przedszkola, ponieważ jest podejrzane źródło, jest podejrzany autor tej metody i są podejrzani ci ludzie, którzy są apologetami tej pedagogiki.
Dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo się cieszę, że możemy się także wspólnie pomodlić. Zwłaszcza, że tematyka sympozjum jest sama w sobie trudna i ciemna. Jak powiedziałem na początku, potrzebujemy prawdziwej mocy Boga, aby się przeciwstawić owym mocom alternatywnym, które są naprawdę mocami, a nie jedynie jakąś psychologią czy jakąś iluzją. Potrzebujemy realnej mocy Boga, by nas chronił i by nas prowadził w naszym życiu chrześcijańskim, w którym ma być miejsce przede wszystkim na miłość, ale również na walkę. I Pan Bóg jako wierny, miłujący Bóg udzieli nam tej mocy i pomocy wszelakiej. Nie musimy się obawiać. Naprawdę nie potrzebujemy się obawiać mocy zła czy mocy czarnej magii, jeżeli jesteśmy przy Bogu. On nas wtedy ochroni swoim płaszczem i zniweczy moc zła. On nas wtedy poprowadzi, choćby nawet przez ciemną dolinę, i rozproszy złe zamysły. Rozżarzone pociski złego, jak mówi święty Paweł, nie dotrą do nas. Gdzieś się po drodze rozproszą, tak jak te wszystkie energie czy pseudoenergie, o których się mówi. Ale warunkiem jest to bycie przy Bogu. Zawsze to podkreślam. Warunkiem jest dobre przeżywanie, rozumienie, pogłębianie relacji z Bogiem, którą tak lakonicznie i jakby zewnętrznie jedynie określa pierwsze przykazanie i jego kontekst. Jeżeli będziesz przy Bogu, jeżeli boisz się Boga, zapewniam cię, że już nie musisz się niczego i nikogo bać. Jeżeli boisz się Boga, nie musisz się nikogo i niczego bać. I trzeba nam to dobrze zrozumieć. Właśnie to pierwsze przykazanie, jego majestat, jego powagę, jego tajemnicę. Być może za dużo było źle pojętej familiarności w naszych relacjach z Bogiem. Być może za dużo było poklepywania Pana Boga po plecach. Być może za dużo było bardzo naiwnego, niezgodnego z teologią podkreślania miłosierdzia Pana Boga jednostronnie, tak aby móc jednocześnie niewiele robić i często nie liczyć się z Bożym prawem. Otóż potrzebujemy dojrzałości i powagi, aby zintegrować wielkość Boga, Jego sprawiedliwość, Jego uczciwość z aspektem zasadniczym, jakim jest miłość, która jest miłością Ojca, a więc miłością wymagającą. Podobnie jak potrzebujemy integracji tych negatywnych aspektów rzeczywistości, grzechu, owej ciemnej strony rzeczywistości duchowej, w taki sposób, aby ona nas nie raniła, byśmy nie stawali się zgorzkniali, byśmy nie stawali się agresywni, byśmy się nie załamywali ogromem zła, które widzimy i które może teraz, słuchając tych faktów, słuchając tych różnych informacji, odkrywamy. Otwierają się nam oczy i to jest dobrze. Tak właśnie ma być. Być może niektórzy z nas przeżyją coś w rodzaju kryzysu czy wstrząsu. Zwłaszcza ci, którzy nie doceniali wagi pierwszego przykazania, którzy nie doceniali powagi zakazów bożych. Właśnie gdy chodzi o magię, okultyzm i wszystkie te zjawiska, które tak z pozoru wyglądają niewinnie, z pozoru wyglądają na jakieś tam sobie eksperymenty, jedynie intelektualne czy poznawcze. W istocie rzeczy, mimo tych pozorów estetycznych, zewnętrznych, są czymś najpoważniejszym. Biblia wyraźnie mówi, że z powodu grzechów okultyzmu Bóg sprowadza przekleństwo na naród, który go uprawia. To jest, można by powiedzieć, najgłośniejszy moment negatywny w całej Biblii. W samym tylko Starym Testamencie o przekraczaniu grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu, właśnie szczególnie w aspekcie okultyzmu mówi się około 500 razy. A my ciągle, mimo tego, że jest to najczęściej powtarzany grzech, najbardziej poważnie traktowany, ciągle nie chcemy tego słyszeć, nie chcemy tego dosłyszeć, nie chcemy tego zrozumieć, nie chcemy się wczuć w prawdę takiego postawienia sprawy właśnie przez Pana Boga, gdyż On tutaj ma ostatnie słowo. I nawet jeśli się z tym słowem nie zgadzamy, nawet jeśli to słowo wydaje nam się tajemnicze, tak jak wiele innych słów Boga, to musimy, powinniśmy się z tym skonfrontować i właśnie z tą jakby trudną czy wymagającą stroną doświadczenia religijnego. Wytrzymajmy tę powagę. Wytrzymajmy także powagę zła. Wytrzymajmy poważne traktowanie rzeczywistości przez Pana Boga i w ogóle jej powagę samą sobie. Nie dajmy się tutaj zniechęcić, zranić i nie stosujmy prymitywnych ucieczek, właśnie takich psychologicznych, jakiegoś rodzaju chowania głowy w piasek przez ucieczkę w emocje, w pozytywność, w zewnętrznie pojętą radość, w rozrywkę i inne ucieczki, które odbierają nam poważne traktowanie rzeczywistości. Nie ma religii, nie ma systemu filozoficznego, który by poważniej traktował zło, jak to traktuje chrześcijaństwo. I to jest tak wielki ciężar i tak wielka prawda, że podkreślam, nas jeszcze wielu ucieka od tego. Nie chce po prostu o tym słyszeć i woli przeinaczać Słowo Boże. Woli nie dosłyszeć pewnych Bożych prawd, czy nie widzieć ich w ogóle. Aby tylko się z tym nie skonfrontować i nie przeżyć tego w odpowiedni sposób, tak by znaleźć właśnie tę właściwie pojętą duchową równowagę. Podkreślam raz jeszcze. Wchodząc w te tematy i dziękujmy Bogu, że Bóg nam pozwolił mimo tych trudności to uczynić. Wchodząc w te tematy, nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się przytłoczyć ciężarem tej problematyki, ale niech to rozwinie nasze horyzonty religijne. Niech to pokaże nam prawdziwe oblicze rzeczywistości. Abyśmy nie byli infantylni, abyśmy nie byli zakłamani, abyśmy nie byli powierzchowni w naszym życiu. I dopiero po skutkach, po efektach tragicznych, gdzie często jest już za późno, coś się zaczyna w naszych umysłach zmieniać, zaczynamy myśleć, czasem tylko po ludzku po prostu myśleć, czy też właśnie zaczynamy poważnie traktować Pana Boga i Jego Słowo, które nas przerasta, które zawsze nas kwestionuje i które jest większe od naszego umysłu. To nasz umysł ma się nagiąć do Słowa Bożego, a nie odwrotnie. I trzeba to ustawicznie powtarzać, trzeba się tego uczyć. To jest właśnie postawa religijna. Zależność od Boga transcendentnego, osobowego, który jest tajemnicą, który przerasta nasze możliwości jako stworzenia. I tak już jest. I zamach na te granice, zamach na te granice bycia stworzeniem jest właśnie grzechem. Jest właśnie grzechem szczególnie przeciwko pierwszemu przykazaniu i wtedy się otwierają jakby podstawy czy źródła innych grzechów. Wtedy także mogą być owe ingerencje spirytystyczne czy demoniczne, o których trzeba mówić. Widzicie, jak to jest tajone wszystko, jak o tym się nie mówi, a jak to ciągle wychodzi, szczególnie ci, którzy doświadczyli tego, jak oni wszystko wiedzą, aż dziw bierze, jak oni się świetnie znają na demonologii. I naprawdę trzeba nam się cieszyć, że mimo tego, że konfrontujemy się z treściami, powtarzam raz jeszcze, trudnymi, smutnymi, niekiedy tragicznymi, że nie tracimy w tym momencie jakiejś radości, że nie tracimy pokoju, że nie tracimy wiary. Przeciwnie, że to nas jakby jeszcze bardziej otwiera na rzeczywistość religijną i przynagla nas do prawdziwych działań apostolskich, do aktywności w świecie właściwie pojętej do głębszego rozumienia Bożych tajemnic i Bożych praw, których nie możemy przekraczać, gdyż zawsze skończy to się dla nas tragicznie. Dlatego uwierzmy Panu Bogu na słowo i dlatego właśnie dzisiaj, w dzisiejszym czytaniu Dziejów Apostolskich tak ważne było głoszenie Słowa Bożego. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy nie mówili o prawach Bożych, które są wyrażone przede wszystkim w Biblii, w światowoglądzie biblijnym, który jest właśnie, jak widzieliśmy, zgodnie odrzucany przez wszystkie formacje czy wszystkie rodzaje New Age jako właśnie niemonistyczny światopogląd, jako może jedyny, który się nie zgadza, bo wszystkie filozofie zachodnie, panteistyczne czy inne systemy uniwersalne chętnie czy łatwo się zgadzają z filozofiami czy światopoglądami New Age, których zresztą wiele. Ale jedynie Biblia ustawia rzecz jasno, jakby nie daje się połknąć czy pochłonąć i stawia tutaj opór, stawia tutaj pewne wyraźne granice. Po prostu Bóg jest Bogiem, człowiek jest stworzeniem i nie może przekraczać pewnych granic, tym bardziej szukać fałszywej boskości w kontekście nieposłuszeństwa, to co zresztą było istotą grzechu pierworodnego. I widzicie, jak ważny jest ten początek, żeby go dobrze rozumieć. To, co okultyzm podważa we wszystkich formach, czy to Steiner, czy Blavatska, czy właśnie neognoza New Age'u. Że ten początek to był upadek, że ten początek nas zranił, że ten początek sprawił, że jesteśmy nie tylko stworzeniami, ale stworzeniami zranionymi przez grzech, co nas powinno skłonić do szczególnej czujności, szczególnej ostrożności w sprawach duchowych. Że wszelki optymizm duchowy jest naiwny, w tym także optymizm poznawczy. Jest naiwny i jest niebezpieczny. Bo jesteśmy zranieni grzechem i zresztą paradoksalnie tym samym grzechem, który tu w kontekście okultyzmu jest reaktywowany, czy powtarzany, czy kontynuowany. Tym samym grzechem, czyli nieposłuszeństwem względem Stwórcy w kontekście dążenia do boskości na skróty poprzez jakieś drogi fałszywej mistyki. To jest ten sam grzech, tylko w innej formie.
Dziękuję. O podsumowanie naszego seminarium i toczącej się przez 3 dni dyskusji, bardzo żywej, bardzo dobrze, że tak było, często kontrowersyjnej, też bardzo dobrze, bo tylko swobodna wymiana myśli może być twórcza. Oddaję głos w takim razie ojcu doktorowi Aleksandrowi Posadzkiemu, który dokona podsumowania naszego seminarium.
Przede wszystkim dziękuję wszystkim Państwu za aktywny udział, za zabieranie głosu, także tym, którzy się nie zgadzali, bo to, jak Pani Ewa słusznie zauważyła, jest jakimś przyczynkiem do całości prawdy, do poszukiwania prawdy, która jest jednak ciągle otwarta, zwłaszcza w tak trudnych, interdyscyplinarnych aspektach. Więc te głosy wszystkie były, zakładam, że prawdziwe. Zakładam, że płynęły z dobrej woli, ponieważ chrześcijaństwo, Kościół nigdy nie odrzuca dobrej woli i pytań i wątpliwości płynących z dobrej woli. Kwestia sumienia. Więc chodzi o to, żebyśmy rozmawiali, proszę Państwa, na gruncie sumienia i na gruncie uczciwości intelektualnej, umysłu, który jest osadzony w sumieniu. I wtedy nawet jeśli będziemy się nieco kłócić w pewnych aspektach, będzie to twórcze i będzie to początkiem szukania prawdy, gdyż tam o to chodziło od samego początku, prawdy w wymiarze umysłowym, racjonalnym, kulturowym, gdyż każda prawdziwa kultura bazuje na prawdomówności i prawdziwości oraz prawdy w porządku religijnym, prawdy z dużej litery, która dotyczy spraw najwyższej wagi. Często to jest niedoceniane, ale to jest właśnie priorytetowe dla nas, jakim jest zbawienie wieczne. I tutaj też musimy o to walczyć. Zresztą te rzeczy, te dwa wymiary, te dwa filary prawdy aczkolwiek różne się wzajemnie przenikają. Może zacznę tak jeszcze od tego do powiedzenia odnośnie walki. Otóż to jest kilka aspektów. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu Dominikowi za podkreślenie tego aspektu zaufania, opatrzności i zdanie się na Jezusa. Taka powinna być postawa i wbrew pozorom jest to postawa bardzo trudna dla człowieka. To trzeba podkreślić. Nie jest to postawa łatwa dla natury człowieka. Więc jeżeli ktoś będzie tylko myślał według natury, a taka jest definicja na przykład naturalizmu, to jest myślenie całkowicie według natury ludzkiej, tylko według natury, gdzie wszystko się wyjaśnia naturą, a czasami się nie wyjaśnia, tylko spekuluje, jak to słyszeliśmy, to wtedy to jest niewłaściwe. Ale jeżeli, i dlatego natura potrzebuje tego uzupełnienia, jakim jest objawienie i także wiara, gdzie my po prostu wybieramy Boga nawet niekiedy wbrew sobie. I tutaj tak do sedna sprawy, precyzyjnie mówiąc, jaki jest stosunek Kościoła do tak zwanej obrony koniecznej. Otóż wiemy, że Kościół dopuszcza tę obronę konieczną, w tym także dopuszcza wojnę sprawiedliwą. Ale Kościół ma pewien ideał, jakim jest, który można wyrazić w takim paradoksie. Jeżeli zabijesz w obronie własnej, nie grzeszysz, ale jeżeli dasz się zabić, czynisz lepiej. Tutaj jest pewna otwartość, z którą my wychodzimy naprzeciw, czy Kościół wychodzi naprzeciw słabości człowieka. Jakby nie potępia. Jezus nie potępił żołnierzy w Piśmie Świętym. Nie ma żadnych wyraźnych tutaj akcentów. Powiedział tylko, żeby sprawiedliwie brali żołd, żeby nie brali łapówek czy czegoś w tym rodzaju. A więc tutaj trzeba jasno sprawę ustawić, że pewien moment obrony koniecznej w sensie etycznym jest dopuszczalny z punktu chrześcijańskiego punktu widzenia. Aczkolwiek są rzeczy lepsze, są rzeczy subtelniejsze, rzeczy doskonalsze. I teraz tutaj odnośnie pani, która miała ostatnią uwagę kontrowersyjną. Niech pani się zastanowi. Pani miała rację generalnie, że jest anioł stróż, ale właśnie to ale. Jest pytanie, jaką naturę ma to ale w pani umyśle czy w pani sercu? Czy ono ma taką naturę, że pani nie ufa Bogu do końca, czy ma taką naturę, że jednak pani ma prawo się bronić? Owszem, a pani ma prawo się bronić, ale może też być tak, że pani nie ufa Panu Bogu do końca i dlatego pani stosuje, zakładam, to jest kwestia pani prywatna, niech pani sobie to przemyśli, właśnie szuka, czy podkreśla tak bardzo ten moment obrony, szczególnie w kontekście technik wschodnich, które, jak widzimy, są dosyć kontrowersyjne, aczkolwiek mówię, tu też trudno dać, przynajmniej wobec wszystkich technik, ostatnie słowo. Badajmy to dalej, badajmy, szukajmy pewnych elementów pozytywnych i taka jest jakby wizja Kościoła odnośnie Wschodu. To muszę to przypomnieć, ponieważ chcę być wierny nauce Kościoła posoborowej. Otóż tutaj padły też pewne zdania na temat buddyzmu i tak dalej, tych wielkich religii światowych. Otóż Kościół wielkie religie światowe szanuje generalnie. Nie podejrzewa w nich tylko jakiejś nieprawości, czy jakiejś, zakłada dobrą wolę, szczególnie w intencji podmiotowej, w intencji osób, które szukają tej prawdy. Nie mówi, że metody i środki, jakie oni stosują, są doskonałe, ale zakłada, że intencje są dobre, że to jest szukanie absolutu, że to jest jakaś forma szukania Boga, którą nie można pogardzać i która często może być, gdy chodzi o realizację, niedoskonała. Także w wielkich religiach. Bo co się dzieje? Jeśli Państwo poczytacie choćby śmierć guru, to zobaczycie, że ten człowiek rzeczywiście nie odczuwał w pewnej fazie tego, że jest w takim świecie, powiedzmy sobie, naturalistycznym, pogańskim, którym żyje za pan brat także z duchami nieczystymi, nie wiedzie. Dopiero jak się nawraca na chrześcijaństwo, które właśnie jest tym systemem nienaturalistycznym, poczuł pewną kontrowersję i te duchy, które były częścią jego świata, przedtem zaczęły się sprzeciwiać. Są liczne świadectwa także byłych masonów, którzy przed nawróceniem przyjmowali spokojnie swoje rytuały naturalistyczne. Ale gdzieś w momencie podjęcia decyzji, właśnie owej decyzji albo, zaczęli odczuwać pewne sprzeciwy ze strony mocy naturalistycznych, czy właśnie naturalistyczno-spirytystycznych, które ich trzymały i które w tym momencie dały znać o pewnym oporze. Jeżeli się chrzci dzisiaj na Zachodzie, się chrzci ludzi wyrosłych z Afryki, z pogaństwa, to bardzo często misjonarze dają świadectwo, że ci ludzie przed chrztem muszą być egzorcyzmowani. I nie dlatego, że są źli, nie tylko ci, co uprawiali magię, ale po prostu oni tkwią w pewnym świecie, tak jak to było powiedziane, którym jest dobro i zło zamazane w naszym sensie, w którym oni nie wiedzą, czy to jest duch dobry, czy zły. W ogóle oni myślą, że są jakieś duchy dobre i do nich się odwołują, a to przeważnie nie są dobre, gdyż w ogóle odwoływanie się do duchów jest z naszego punktu widzenia niewłaściwe. Także przy całym szacunku tutaj dla człowieka, jego podmiotowej postawy, jego szczerych zakładamy poszukiwań Boga, my z naszej wizji świata mamy na to i dowody teologiczne, czyli teoretyczne, i całą masę świadectw z całego świata, ze strony misjonarzy, praktyków, egzorcystów, ewangelistów, którzy nam jakby to potwierdzają, i to nie zmniejsza naszego szacunku do tych ludzi, że te systemy naturalistyczne mają owe ziarna prawdy i świętości, szczególnie czyste religie, bo i są takie, czy są takie elementy w pogaństwie. A czym się charakteryzuje na przykład właśnie taka religia czysta, niechrześcijańska, od okultyzmu? Otóż bardzo prosto, choćby zwykłym wymiarem uczciwości, choćby wymiarem etyki, choćby wymiarem ascezy długoletniej, gdzie choćby szacunkiem w poważnie traktowanej świętości, gdzie się wobec świętości w jakiś sposób człowiek, no, powiedzmy, czyni pokłon, czy szanuje tę świętość w sposób poważny. Tego nie ma w okultyzmie. W okultyzmie jest, czy w magii właśnie jest przeciwnie, jest manipulacja pewnymi elementami, w cudzysłowie, sakralnymi, jest dominacja podmiotu, jest egocentryzm, którym się człowiek poddaje, a przed którym ostrzegają także mistrzowie wschodu. I tutaj jest taki paradoks, że mistrzowie wschodu, proszę Państwa, nawet jeśli są bardzo doskonali w swoim systemie uczciwych wierzeń, z naszego punktu widzenia nie są jeszcze święci. Czy nie muszą, czy nie w takim sensie są święci, czy przynajmniej mają pewne tylko cechy świętości. Ponieważ jak to już Jan Paweł II wykazał, czy powiedzmy przypomniał w pracy Przekroczyć próg nadziei, mówił, że właściwie na przykład buddyzm kończy się tam, gdzie się zaczyna od krzyża. Czyli buddyzm ma w sobie, w samej swojej naturze, choćby najbardziej uczciwie traktowany, ma ten system naturalistyczny, w którym chodzi o pewną anihilację osoby i w dobrej wierze to jest anihilacja osoby. On rozpuszcza swój byt osobowy, on rozpuszcza swoje ja, będąc jakby niezdolnym do relacji potem ja-ty, czyli także mi musi, wyrzeka się miłości. Ten ascetyzm idzie jakby za daleko. I to jest, nawet jeśli to jest uczciwy ascetyzm, to on, wyrzekając się grzesznych, egocentrycznych, niskich pobudek, czy niskich pożądań, jednocześnie się wyrzeka tego, co w nim najlepsze. Wyrzeka się także miłości. I to jest paradoks, że nawet najczystsze religie jako takie są, nie są prawdziwe. Musimy je rozmontować dopiero. Musimy je wyjąć z nich pewne ziarna prawdy i świętości. I dokumenty kościelne mówią tak, posoborowe, że Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych jest prawdziwe i święte. Jest to określenie negatywne. Nie mówi, że tam jest coś prawdziwego i świętego, tylko nie odrzuca tego, co jest ewentualnie i co trzeba dopiero wyłuskać. To jest tak jak z jakąś maszyną czy samochodem. Musimy rozmontować dopiero jako całość i wybrać pewne elementy. Przecież wszystkie te systemy stoją na reinkarnacji, prawda? Wiemy, że ale na reinkarnacji stoi także New Age, stoi spirytyzm, stoi antropozofia. Wszystkie te systemy, wiemy, że reinkarnacja jest, no niestety, nie do przyjęcia, jest sprzeczna z dogmatem zmartwychwstania, prawda? Czyli tutaj widzimy, to jest taki stosunek bardzo delikatny. Czyli są, traktujmy z uczciwością ludzi dobrej woli, nawet jeśli nie zgadzają się z naszymi poglądami chrześcijańskimi, bo to jest łaska, żeby być chrześcijaninem. Bo to trzeba wyjść z naturalizmu, trzeba wyjść z myślenia naturalnego. Nawet ta obrona własna, prawda? Jeżeli pana atakują na ulicy, to pan się broni, no to jest instynkt. Ale może Chrystus też, żeby pan oddał życie, prawda? I to już jest ponadnaturalne. To jest łaska, to jest impuls Pana Boga, impuls Ducha Świętego. I to już jest, tego Panu żadna etyka nie wytłumaczy, tego Panu żaden kodeks nie wytłumaczy. I tu się trzeba zastanawiać, czy ja nie będę, nawet broniąc się, a broniąc zabijając, do czego mam prawo w sensie etyki naturalnej, etyki i nie mam w zasadzie grzechu w sensie takim ścisłym, ale jeżeli mnie Duch do tego natchnął, a tego nie zrobiłem, to mogę mieć jednak grzech, bo no właśnie, gdyby ojciec Kolbe na przykład nie skorzystał z tego natchnienia, to może nie byłby święty, ale też miałby jakąś winę względem tego, co mu Duch Święty na jego poziomie, przy jego łasce ducha, przy jego możliwościach duchowych oferował. Czyli proszę Państwa, generalnie okultyzm trzeba jednak odróżnić od tych systemów i właśnie te, dobrze, że było powiedziane wielokrotnie, że w religiach wschodu na przykład sami mistrzowie ostrzegają przed egocentryzmem, na drodze duchowej, że owe siddhi, owe zdolności paranormalne przy otwarciu czakramów, o czym mówił ojciec Werlen także wielokrotnie, to jest po prostu pokusa, przed którą ostrzegają sami mistrzowie, a na którą my się otwieramy, czy którą nam oferują właśnie owe niezliczone centra, niezliczone pseudonaukowe, czy właśnie jakieś ezoteryczne ośrodki. Czyli czynią nas uczniami czarnoksiężnika wbrew samym założeniom buddyzmu czy hinduizmu, na które się powołują. Bo przecież nie na chrześcijaństwo oczywiście, ale myślą, że tam można. Tam też nie można. I to trzeba jasno powiedzieć. Więc niech ci ludzie nie powołują się wreszcie na buddyzm, niech reiki się nie powołuje na buddyzm, bo reiki nie ma nic wspólnego z buddyzmem. To jest inicjacja okultystyczna i to badania wyraźnie wykazują. Przejrzałem wszystkie książki na ten temat, które wydawały mi, tam nie ma śladu, tam jest, to jest wszystko bełkot i wszystko to jest mylenie oczu. No niestety trzeba to powiedzieć. Nie osądzamy tych ludzi do końca. I tutaj znowu chrześcijański punkt widzenia, żebyśmy nam nie zarzucano, że jesteśmy faszystami, bo oni myślą tak, że jeżeli coś mówimy na nie, jakoś wartościujemy, to jesteśmy faszystami, jesteśmy ignorantami, czy jesteśmy oszołomami, prawda? Nieprawda. Proszę Państwa, mamy system wartości, mamy dobro i zło. Musimy, nie tylko możemy, musimy oceniać, osądzać. Tylko jest różnica. Nie osądzamy osoby, szczególnie intencji, szczególnie dobrej woli. Zakładamy dobrą wolę. Musimy zakładać dobrą wolę. Powinniśmy zakładać. To wypływa zarówno z rozumu, ponieważ nie znamy intencji człowieka, jak i po prostu z miłości, czy z pewnych nawet nakazów expressis verbis chrześcijańskich. I to jest jedna strona medalu. Ale jest jeszcze coś innego, takiego jak doktryna, którą wyznaje dany człowiek, oraz jego czyny. Doktrynę musimy też osądzić. Mamy prawo osądzić, bo ona może być niebezpieczna i zwodnicza. I to właśnie czyniliśmy. I mamy osądzić również prawo uczynki, które mogą być z naszego punktu widzenia grzeszne. Czyli upominamy osobę w jej poglądach błędnych, w jej uczynkach, ale nie osądzamy jej jako takiej. I to jest ta zasadnicza wbrew miłości. Czyli to trzeba sobie jasno ustawić. I teraz taka dygresja. Tu się pojawiają te błogosławieństwa od Ojca Świętego i właśnie różdżkarzy, między innymi właśnie w takiej pracy, to jest nawiązanie do wczorajszej dyskusji, pani Kate Bechler, rzekomo katolickiej różdżkarki, gdzie na początku jest napisane, że ona otrzymała błogosławieństwo od papieża i rzekomo dla swojej pracy również. Otóż nic takiego być nie może. Papież daje błogosławieństwo dla osób, ponieważ kocha i ponieważ nie osądza osób i zwłaszcza, że te błogosławieństwa, jak wiecie, są po prostu powszechne i łatwo dostępne, prawda? Natomiast do osądzania poglądów jest Kongregacja Nauki Wiary, czyli zespół teologów, specjalistów z całego świata, którzy się znają. I papież tutaj nic nie może robić. Więc nie może papież popierać poglądów jakiejś pani, bo to nie jest jego działka. Do osądzania grzechów tego człowieka jest konfesjonał i ksiądz, prawda, z którym powinna ta osoba się skontaktować. Tutaj papież też nie będzie w to wnikał, bo nie ma na to czasu i nie jest to jego działka. Czyli rozróżnijmy. Jeżeli są błogosławieństwa jakiekolwiek dla pewnych osób czyniących okultyzm, czy czyniących te rzeczy, o których mówiliśmy, to zawsze jest po prostu ukłon w stronę osoby jako takiej i nic więcej. A to, że ona posłała mu list o tym i pisała, co ona tam robi, że on, powiedzmy, tam coś, jedno słówko powiedział, to nie znaczy, że on akceptuje w sensie doktrynalnym te poglądy, tak jak nie znaczy, że akceptuje jej zachowanie moralne, bo to jest zupełnie inna sfera. To jest sprawa na konfesjonal i na kierownictwo duchowe. Czyli nie dajmy się zwariować, używajmy rozumu. To jest bardzo proste wszystko. Czyli tu jest cały czas, proszę Państwa, jakby kolejne wezwanie do używania rozumu, do myślenia, bo chrześcijaństwo to jest właśnie też, czy przede wszystkim uczciwość intelektualna, to jest myślenie. To jest rzeczywiście widzenie punktu ze wszystkich stron i powiedzmy nawet to spotkanie, dlaczego tu troszeczkę, no chcieliśmy tak też podkreślić pewne rzeczy z naszego punktu widzenia chrześcijańskiego. Tutaj też, to jest w tym momencie mówię do tych Państwa, którzy się trochę sprzeciwiali. Dlatego, że nikt o tym nie mówi. Dlatego, że 99,9% to jest propagowanie okultyzmu i to jest mówienie na tak rzeczom niesprawdzonym. A my tu musimy troszeczkę inny punkt widzenia, nawet jeśli w czymś przesadzimy, to przepraszamy, bo to jest pierwsze spotkanie. I może na drugim spotkaniu zaprosimy jeszcze więcej specjalistów, jeszcze bardziej uszczegółowimy pewne sprawy i dokonamy subtelniejszych rozróżnień. Ale na pierwszym spotkaniu to jest przetarcie po prostu zasadniczych przesądów, czy w ogóle wprowadzenie na nowo chociażby takiej rzeczy pozornie przesądnej, czy pozornie nieistniejącej, jak siły duchowe zła. I tutaj muszę przypomnieć naukę Kościoła katolickiego. Kościół katolicki absolutnie nie zmienił swojej pozycji w stosunku do zła, do szatana. Pewne poglądy pewnych teologów, to jest ich prywatna opinia i one były kwestionowane przez Kongregację Nauki Wiary wielokrotnie, przez samego papieża, czy wielu papieży. Natomiast nauka papieska zarówno, czy dogmatyczna, jest niezmienna. Siły zła istnieją dla nas i to jest nie tylko teoria teologiczna, doktrynalna, również praktyka pastoralna, praktyka egzorcystyczna. I egzorcyści na Zachodzie, co tu dopiero się może zaczyna, współpracują z psychiatrami, współpracują z lekarzami, z psychologami i empirycznie, na zasadzie naukowej, uczciwie i intelektualnie odróżniają te rzeczy od chorób psychicznych, czy ewentualnie od jakichś tam darów naturalnych, powiedzmy w sensie darów nadzwyczajnych, o ile takie istnieją. Chociaż, jak mówię, tutaj żeśmy je nieco mocno zakwestionowali. Dlaczego żeśmy zakwestionowali? Dlatego, że te dary znikają po egzorcyzmach, prawda, na przykład. Że dary reiki wbrew obietnicom nie są na całe życie, bo po egzorcyzmach już nie ma darów reiki. Więc może rzeczywiście one nie są żadnymi darami naturalnymi, nawet na pewno nie są, tylko to jest po prostu pewna współpraca z siłami duchowymi, siłami spirytystycznymi. I mówię, Zachód ma tych rzeczy całą masę. Wiedzy tak, o tym Włochy, w których byłem kilka lat, badacze włoscy, egzotyści włoscy, ale też inni na Zachodzie, mają całą masę faktów, a my jesteśmy jeszcze jak małe dzieci, które dopiero przecierają oczy w tym aspekcie i dopiero zaczynają się budzić z wielkiego snu, niestety za cenę wielkich tragedii i ofiar ludzkich tejże ignorancji, może zawinionej. I dlatego właśnie tutaj jeszcze raz apeluję, proszę Państwa, na pewno nie odpowiemy na wszystkie pytania, czy nie odpowiedzieliśmy. Ja tak zapowiedziałem na początku, powiedziałem, że tak będzie. I tak ma być, że jeszcze jest wiele pytań, że gdy chodzi o relacje do myśli wschodniej na przykład, to jest cały czas jeszcze sfera otwarta. Ale na przykład podam kilka przykładów, które elementy formalne z myśli wschodniej można na przykład zasymilować, gdy chodzi o mistykę. Takie formalne, czyli bardzo ogólnie pojęte, jakby wyzute z pewnej treści światopoglądowej czy inicjacyjnej, w której były pierwotnie zakorzenione. Na przykład post, milczenie, odosobnienie, zrytmizowane modlitwy typu różaniec, czy właśnie tam gdzieś jakaś mantra, w której naturę nie wnikamy, ale to jest postępem formalnym to samo, podobna sprawa. Następnie pewne ćwiczenia wewnętrzne, jak koncentracja uwagi. Może nawet śledzenie wewnętrznych poruszeń serca. Znamy takie rzeczy z mistyki, na przykład wschodniej, bizantyjskiej, prawosławnej. Generalnie postawy etyczne, takie jak uwolnienie od egoistycznych przywiązań. Właśnie, także od przemocy, taki czy inny sposób pojęty. Walka z pożądliwością, szczególnie seksualną. Tutaj dlatego właśnie te systemy jak Rażnisze na przykład, które nadużywają seksu, są nie hinduistyczne. I Rażnisz został wyrzucony z Indii na przykład przez samych hinduistów. Bo to jest niezgodne z tradycją hinduistyczną uczciwych hinduistów. Zakładamy, że tacy istnieją, wiemy, że tacy też istnieją. Niezależnie od tego, czy błądzą, czy de facto są też jakoś uwikłani w pewne mocy, ale są tacy, trzeba powiedzieć. Następnie czystość serca, prawdomówność. Prawdomówność, właśnie to, o co nam tutaj chodzi. Chodzi nam o prawdę. Chodzi nam o te granice prawdy. Jeżeli ktoś jest naukowcem, niech będzie naukowcem, a nie hosztaplerem i niech nie spekuluje, niech nie przekracza swoich granic. Lekarz jest lekarzem, zna granice swojej wiedzy i to jest wtedy wielki lekarz. Nam zostało wmówione, że ten jest wielki, kto przekracza pewne granice dowolnie, ale to wtedy jest chaos. I to się kończy chorobą psychiczną albo jakimś w ogóle rozbiciem pewnych osobowości, czy pewnych granic osobowości. Powinniśmy cenić zawodowość. Taka zawsze była nauka katolicka. Kompetencja, zawodowość, uznanie swoich granic. Ten lekarz jest wielkim lekarzem, ten psycholog jest wielkim lekarzem, który zna swoje granice, swojej wiedzy. I wie, w którym momencie powinien milczeć, po prostu milczeć. Nawet jeśli nie wierzy, to niech zostawi miejsce dla tajemnicy. Nawet jeśli nie wierzy w byty duchowe, niech milczy, a niech nie nazywa tego energiami, jeżeli nie potrafi tego udowodnić, bo to jest już wtedy konstruowanie światopoglądu, jakaś spekulacja. I to jest właśnie nieuczciwe intelektualnie i on wtedy przekracza granice zawodowości. A więc nie hochsztapler, który nie guru, który wszystko wie, leczy wszystkie choroby, zna się na wszystkich tematach. Nie, tylko ten, kto jest zawodowcem, powinien w dobrym sensie, kto rozróżnia pewne płaszczyzny, powinien być dla nas człowiekiem w cenie, człowiekiem wielkim i takim jest jednocześnie dla kultury właściwie pojętej. Czyli w tym momencie walczymy nie tylko o religię, nie tylko o prawdę religii, prawdę zbawienia, życie wieczne, te sprawy najwyższej wagi, a walczymy też o oblicze naszej kultury, o prawdomówność naszej kultury. O to, żeby nasze dzieci nie były manipulowane, żeby nie były imbecylami, które jedynie tam coś powiedzmy znają, mają przyspieszoną pamięć, ale nie mają w ogóle osobowości, nie mają wrażliwości, nie mają całości. Prawda? Bo to nawet nie tylko może iść od okultyzmu, to może iść od tych technik czysto psychologicznych, gdzie rozwijanie pewnych zdolności odbywa się kosztem czy tłumieniem innych warstw osobowości czy innych zdolności, które zostają utajone i wychowuje się takiego człowieka na przykład dla firmy, żeby on był, miał dobrą pamięć, szybko reagował i służył jakiemuś systemowi, a nie żeby był bogatą osobowością, ojcem rodziny, człowiekiem religijnym, człowiekiem o szerokich horyzontach. I tak naprawdę znowu nam wmówiono, że jeżeli jesteśmy precyzyjni, to jesteśmy ciaśni. To jest kolejny mit. To jest właśnie ciasnota umysłu, jeżeli mówi się o energiach, w sensie fizycznym jest bełkot intelektualny. I pani Hanna tutaj jest, może poświadczyć, już poświadczyła o tym, że ile książek bełkotliwych w sensie intelektualnym, fizycznym się pojawia. Nam się kojarzy precyzja z ciasnotą. Nie, musi być precyzja, musi być jasność, musi być uznanie granic. Tak jak osobowość ma granice. Stąd właśnie wschodnie koncepcje generalnie, które akcentują to rozpływanie się osobowości, czy to właśnie te wielkie systemy czyste, czy nawet, a szczególnie te imitacje okultystyczne, no, to jest nam obce. Osobowość ma jasne granice, dlatego mediumizm, dlatego szaman, który jest siedliskiem duchów i zna myśli wszystkich, zna jakieś inne osoby, przenika, to jest niebezpieczne nawet dla zdrowia psychicznego, dla integracji osoby, czyli coś, co dotyczy człowieka, antropologii, kultury, a nie tylko religii. Człowiek, który jest właśnie jak otwarte drzwi, jak otwarty pokój, wszystkie siły przez niego, właśnie siły niewiadomego pochodzenia przychodzą i wychodzą. To jest nie w porządku. To jest zagrożenie także dla kultury, dla naszych dzieci, dla tego wszystkiego, co jest po prostu ważne. Tutaj jeszcze chcę o koncepcji zdrowia i choroby dopowiedzieć, prawda? Bo cały czas była mowa o tych uzdrowieniach. Otóż przypomnę raz jeszcze, że w chrześcijaństwie, wedle naszej antropologii, my jesteśmy bytami duchowymi przede wszystkim, czyli jesteśmy, mówiąc tak lapidarnie, bardziej duszą niż mózgiem. Czy najpierw duszą, potem mózgiem. Czyli nie mózg, nie programowanie, nie deprogramowanie, nie programowanie neurolingwistyczne czy jakieś, a jeżeli tak, to w pewnej mierze, profesjonalnie, pod kierunkiem zawodowca, który ma wieloletnie doświadczenie i jest sprawdzony przez jakąś uczciwą szkołę, a nie jakiś niewiadomego pochodzenia ośrodek samozwańczy. Bo jesteśmy duszą duchową, jesteśmy obrazem Boga i to, co najważniejsze, to, co pierwotne, zdrowie, choroba, zbawienie, nawet odkrycia intelektualne rozgrywają się najpierw w tym wymiarze, w wymiarze czystości ducha. Reszta jest do powiedzenia. Wtedy także wiedza nam służy, wiedza ludzka, jakakolwiek, daj Boże, żeby było jej jak najwięcej, ale pod warunkiem, żeby była uczciwa, żeby to była wiedza, a nie mydlenie oczu, z którego musimy potem wychodzić. Co my robimy? My się dehipnotyzujemy tutaj. My wychodzimy z pewnych iluzji, które nam wciśnięto. My musimy dokonywać jakby wtórnego aktu oczyszczenia naszych umysłów z pseudowiedzy. Co to znaczy? Czy to jest tylko religijny wymiar, czy tylko ksiądz ma o tym mówić? Powinien każdy intelektualista uczciwy, niezależnie jakiej profesji i jakiego zawodu, musi o tym mówić. I o to Kościołowi chodzi. Jeżeli będą intelektualiści, uczciwi, zawodowcy, profesjonaliści, nie tylko zresztą oni, ale w ogóle wszyscy profesjonaliści, nawet łopaciarz musi być zawodowcem, to wtedy Kościół będzie zadowolony, wtedy chrześcijaństwo będzie się realizować, bo katolicki znaczy uczciwy, katolicki znaczy racjonalny, wiara jest łaską. Dlatego nie można robić propagandy wiary. My nie mamy zamiaru tutaj robić propagandy wiary, jedynie przypomnieć czy dawać świadectwo o naszej wierze i naszym też światopoglądzie, który ma jakąś tradycję, ma nawet więcej niż 2000 lat, bo to idzie, jeszcze jak mówiłem, z judaizmu. To idzie dalej, to jest sprawdzone, to jest jakaś wiedza rzetelna, a nie wiedza jakichś samozwańców, którzy przychodzą i nagle coś zmieniają sobie dowolnie jak chcą. Dużo by mówić i chciałbym może tak zakończyć właśnie tym, że życzyłbym sobie więcej takich spotkań i życzyłbym sobie, aby wszyscy, byśmy wszyscy właśnie szukali prawdy. I dlatego podkreślam jeszcze, dziękuję wszystkim także tym, którzy się nie zgadzali, bo nam nie chodzi o to, byśmy jakieś ciepełko odczuwali taniego triumfalizmu, jakiegoś zwycięstwa nad kimś, nad przeciwnikiem, który tam coś innego myśli. Nam chodzi o prawdę. Nam chodzi o prawdę i to jest najważniejsze. I prawda broni się sama i prawda musi się bronić sama. Prawda właśnie w tym wymiarze poznawczym, wymiarze kulturowym i wymiarze religijnym i obie razem będą wspierać to, co dla nas najważniejsze. Dziękuję bardzo.